Witamy, jesteśmy ponownie w studiu. Ja jestem Adam Piotrowicz, moimi współprowadzącymi są
Kaja Ujma
i
Filip Darmofał.
Naszą gościnią jest pani Magdalena Socha, psycholog więzienny.
Z jakimi problemami najczęściej się pani spotyka w takiej codziennej pracy?
To może faktycznie z pewną rzecz wam, którą przed przerwą jeszcze tak sobie powiedzieliśmy. Psychologiem więziennym byłam przez 15 lat. A teraz od 5 lat jestem rzecznikiem prasowym, co jest możliwe, dlatego że w służbie więziennej przechodzi się przez pewne tory, powiedzmy, kariery, czy też możliwości awansu i stanowisk. I teraz wracając do tego twojego pytania, z jakimi najczęściej problemami, no to problemami na tle w tamtym czasie, kiedy sprawowałam służbę, a w sumie mogę powiedzieć śmiało, że w zakładzie karnym w Iławie to był tego typu jednostka penitencjarna, która nie jest jednostką łatwą, czy też jednostką, która posiada lekkie kary pozbawienia wolności, u siebie realizuje. Ma też ten gabaryt osadzonych jest znaczący, mocny, czy jakby powiedzieć, są to wysokie wymiary kary, bo do dożywocia włącznie. Od tych najdrobniejszych po kary dożywotnie włącznie. A także w zakładzie karnym w Iławie jest oddział aresztu. To też jest różnica, bo pomiędzy aresztem i zakładem karnym jest jedna zasadnicza różnica. W zakładzie karnym odbywa się karę pozbawienia wolności, a w areszcie śledczym oprócz realizacji także kary pozbawienia wolności realizuje się tymczasowy areszt. Bardzo trudną kwestię emocjonalną. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że przez te 15 lat stwierdzam, że areszt śledczy jest najtrudniejszą częścią w toku pobytu w ogóle w warunkach izolacji, dlatego że brak poczucia bezpieczeństwa jest najtrudniejsza dla człowieka. Niepewność jutra, ryzyko wysokiego wymiaru kary, bo nawet drobne wymiary kary dla nas, w naszym mniemaniu drobne, typu rok, dwa, nie wiem, rok, nie wyrok, jak to mówią osadzeni, to nawet tego typu wymiar kary pozbawienia wolności wiąże się z dużym napięciem, stresem, z emocjami negatywnymi. No i też czymś, czego się już z życiorysu niejako nie wymarzę, z pamięci, z doświadczeń. I faktycznie najtrudniejsze w warunkach więziennych, w pracy z osadzonymi są ich emocje. Ich podejście do tego, no sami sobie wyobraźcie, ktoś wam nagle wpada do waszego domu, zabiera was, kwestia policji, myśleliście, że wszystko jest okej, fajnie, nawet jeśli dokonujemy jakiegoś przestępstwa, to przecież nie zakładamy w trakcie wykonywania przestępstwa, ja na pewno pójdę siedzieć. To się na pewno skończy karą. Nie. Każdy jest na tyle pewny siebie, czy też egocentryczny w swych postawach, z różnych powodów oczywiście, że on jest przeświadczony, że mu się uda. Więc tak duże jest zaskoczenie, jak duże było przeświadczenie, że się uda. I ktoś wpada do was nagle do domu, zabiera was na policję, wszystko i wszystko runęło. Runęło mi to, co myślą o mnie najbliżsi, runęły mi moje plany, moje życie takie, a nie inne, jakie prowadziłem. Nie będę wiedział, kiedy wyjdę, co się będzie ze mną działo, jaka będzie sytuacja. Co z moim psem, co z moją mamą, co z moją żoną, z dziećmi, z domem, z kwiatkami, ze wszystkim. No, to są bardzo trudne sytuacje w życiu człowieka, tym bardziej, że to jest nagle, teraz, zaraz, już i nie ma możliwości wykonania telefonu też tak od ręki, czyli nie wiem, zabiera się telefon komórkowy, jesteście odcięci od świata, że możecie ewentualnie skontaktować się z adwokatem, ale też na to się czeka. Jak to mówił kiedyś jeden z osadzonych, też w naszym festiwalowym filmie zresztą, mówił, na więzieniu się czeka, na wszystko się czeka. Na lekarza się czeka, na wolność się czeka, na rodzinę się czeka. A czekanie jest trudne. To tak jak na dzwonek w szkole się czeka, nie? Na koniec lekcji. I to oczekiwanie rodzi napięcie, a areszt faktycznie jest oczekiwaniem, które jest oczekiwaniem na decyzję, na wyrok. A jak to brzmi? Sami możecie sobie odpowiedzieć. Więc najtrudniejsze po prostu jest kwestia zaradzenia sobie z tymi trudnymi emocjami, bo ich jest, kolokwialnie mówiąc, kupa. Dużo. To się przelewa, to się potrafi ulać w bardzo duże emocje. Ja pamiętam, tak anegdotycznie wam opowiem, że moje pierwsze początki pracy w warunkach więziennych, a one były w zakładzie karnym w Barczewie, w ówczesnym w ogóle też, między innymi pracowałam w szpitalu, gdzie trzeba było ocenić stan psychofizyczny i gotowość do przejścia na tak zwany blok mieszkalny, czyli że z oddziału szpitalnego jest gotowy, żeby być w normalnym normalnym oddziale. I jak z panami rozmawiałam, to bardzo dużo panów płakało. I to takich rosłych, wielkich facetów. wydziarowani, takich, których trzeba, nie wiem, ktoś potencjalnie stereotypowo bałby się spotkać z nimi w załuku. I mi się to kuriozalne strasznie wydawało, dlaczego nie wszyscy płaczą. Znaczy wszyscy, w bardzo dużej większości, kiedy rozmawiamy. Po latach doświadczenia, wiedzy też nabycia, okazało się, że faktycznie właśnie to jest ta kwestia tych emocji i też gotowości mojej do wysłuchania. Nie bycia tylko częścią systemu, trybiku, wykonania. Tu idziemy, tam idziemy, to proszę zabrać, tu wykonać, tu przejść. Tylko psycholog jest tym człowiekiem, tą osobą, tą drugą stroną relacji, która zapyta człowieka, co u pana słychać, z czym pan do mnie przychodzi i jak się pan czuje. A po wszystkim warto zapytać, po każdej rozmowie, i to tak dla wszystkich, z którymi też będziecie rozmawiać, jak się panu, pani ze mną rozmawiało.
To może teraz zapytam o coś innego. Czyli co to jest tak naprawdę praca jako rzecznik prasowy i jak wygląda taka codzienność właśnie, ale tak wytłumaczyć dokładnie, jak to wygląda, co to jest, żeby każdemu to jakby wytłumaczyć.
Kim jest rzecznik prasowy
jest rzecznik
i jeszcze jednocześnie w służbach mundurowych, co ciekawe.
Tak, dokładnie.
Rzecznik prasowy w służbie mundurowej to też jest podział stanowiska, bo mamy też rzeczników prasowych, pełniących obowiązki rzeczników prasowych w jednostkach penitencjarnych. Ja pełnię służbę w okręgowym inspektoracie, któremu podlegają te jednostki, czyli zakłady karne, reszty śledcze. Więc oprócz tego, że mam kontakty, no tak jak na przykład dzisiaj tu z państwem, moi drodzy państwo, czyli relacja, w relacji z mediami, z prasą, telewizją, kontaktach z interesariuszami służby więziennej, zdobywanie nowych partnerów, realizacja wydarzeń, koordynacja tych wydarzeń, projektów różnego rodzaju, to jest też budowanie wizerunku firmy. To też zdarza nam się mówić o służbie mundurowej, pomimo że to są służby mundurowe państwowe naszego kraju, jako o firmie. Bo to jest trochę marketingowe, takie bycie tym rzecznikiem prasowym. To jest też tak zwany public relations, czyli budowanie wizerunku, dobrego odbioru. To jest tak jakby trochę pójść ze służbą więzienną na randkę. A niekoniecznie oczywiście na randce mówimy najpierw o swoich wadach i kompleksach, tylko bardziej przedstawiamy to, na co nas stać, co potrafimy, w czym jesteśmy dobrzy, co można z nami dobrego wykonać, jak można z nami współpracować i dlaczego warto. I taką rolą też jest oczywiście bycie rzecznikiem prasowym. Ale też jest reakcja na tak zwane sytuacje trudne, które oczywiście się pojawiają w warunkach więziennych, w ogóle w służbie więziennej. Wtedy na czoło wydarzenia i odpowiedzi do prasy na tematy trudne wychodzi także rzecznik prasowy. Jest taka ogólna zasada, że w kryzysie wypowiada się do prasy i do telewizji i jakichkolwiek mediów rzecznik prasowy. Przy okazji jeszcze muszę prowadzić media społecznościowe naszej formacji mundurowej i jednocześnie nadzorować pracę rzeczników prasowych z zakładów karnych i aresztów śledczych. No na pewno praca psychologa mi w tym też pomagała.
No i to tak trochę brzmi mniej niebezpiecznie.
Mniej.
Mniej, ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnym wejściu. Zostańcie z nami.